pomiędzy biegunami.
Kuba Niziński.
Bartek Pisiak.
Bartek, jak opowiadasz ludziom o swoich podróżach i ktoś cię pyta o swoje podróże, to mówi, że byłeś w Afryce, czy nie?
No zawsze mam z tym problem, bo w tej takiej prawdziwej Afryce uważam, że no nie do końca byłem. Na kontynencie afrykańskim owszem.
A która to prawdziwa Afryka?
No ja zawsze gdzieś tam tę prawdziwą Afrykę chyba sobie utożsamiałem z pustynią i w puszczy. Wiesz, książka dziecięca jakieś tam. No tak, ale dalej Sudan przecież i aż do portu w Mombasie chyba akcja gdzieś tam się toczy, więc jeżeli dobrze pamiętam, Henryk Sienkiewicz mam nadzieję, że się nie obrazi, jeżeli się pomyliłem, ale no tak, wtedy za dziecięcych czasów ta Afryka była przeze mnie utożsamiana pewnie mocno z tą lekturą. No a potem jednak poznając kolejne kraje, ogromny kontynent, kontynent no, najszybszych wzrostów, jeśli chodzi o też różnego rodzaju w tym momencie uwarunkowania społeczno-ekonomiczne, ogromnych możliwości. No gdzieś chciałem ruszyć, ale ja przed tą taką prawdziwą czarną Afryką, środkową Afryką czy południową Afryką mam respekt. Mam respekt związany chociażby z zagrożeniami chorobowymi, czy też sytuacją geopolityczną, która zmienia się tam jak w kalejdoskopie.
Zresztą niedawno był naszym gościem.
Mam przed oczami zdjęcia mojego dobrego kolegi sprzed kilku tygodni z pogranicza Angolii i Ruandy. Z miasta, w którym w tym momencie jest no, wojna domowa, tak, jest dzisiaj totalnie niestabilnie. No i takich sytuacji na kontynencie afrykańskim jest ogrom. Dlatego Maroko, w którym byłem kilkukrotnie, czy Egipt, no nie uważam, że to jest taki przedsionek.
Dobrze, naszych gości dzisiaj zapytamy o prawdziwość Afryki, gdzie jest prawdziwa Afryka i czy można jednoznacznie tak powiedzieć, a za kilka chwil gośćmi programu Między Biegunami będą Justyna i Tomasz Kępscy.
Między biegunami.
Radio Kraków, program Między biegunami. Goście afrykańscy dzisiaj, Justyna i Tomasz Kępscy. Witajcie serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam. Słuchajcie, to co z tym pustyni w puszczy? To się skończyło akcja w Kenii, czy?
Czy w Sudanie jednak?
Czy nie ustaliliśmy tego poza anteną?
No tak, jesteśmy geografami, nie biologami, ale wydaje mi się, że...
Nie literatami, chodzi o
tak, i literatami, tak. Dokładnie. No ale baobab Kraków, no to już chyba bliżej jednak wybrzeża oceanu musiałby się znajdować, nie?
Też tak, indyjskiego
dodajmy, dokładnie. Bo dzisiaj o wybrzeżu też Oceanu Indyjskiego będziemy rozmawiać, bo wy, kochani, jesteście no, ekspertami, nie bójmy się tego słowa, od Kenii, od kraju, w którym my nie byliśmy i pewnie wielu naszych słuchaczy również nie miało okazji jeszcze tam postawić stopy i chcielibyśmy was o tę Kenię dzisiaj troszeczkę wypytać i od strony turystycznej, ale też od strony takiej zwyczajnej, życiowej, bo wy w tym kraju mieliście okazję spędzić wiele miesięcy,
jak
a
nie
w
lat
przypadku
już
twoim, Tomku, chyba już lat.
Tak, zgadza się. No rzeczywiście, Kenia jest dla mnie osobiście tak naprawdę drugim domem. Ja śmieję się bardzo często, że w zasadzie, bo ja też mam tam lokalne prawo jazdy, wobec tego poruszam się po Kenii samochodem i tak w zasadzie poruszam się z podobną swobodą po Krakowie, co po Nairobi. To za sprawą w zasadzie moich takich kwestii rodzinnych. Dlatego, że mój tata, którego tu bardzo serdecznie pozdrawiam cię tato, mieszka w Kenii już blisko 30 lat. Ta historia zaczęła się od tego, że tata w latach 90. był dosyć prężnie działającym tutaj, zwłaszcza w krakowskim świadku alpinistycznym, alpinistą właśnie. Był nawet przez jakiś czas prezesem krakowskiego klubu alpinistycznego i organizował wyjazdy na różne szczyty świata z ramienia tego koła. Był McKinley w Stanach Zjednoczonych na Alasce, była Aconcagua i później po tych dwóch szczytach pojawiła się koncepcja jego przyjaciela, z którym te szczyty zdobywali na najwyższe szczyty Afryki. No i tam rzeczywiście chyba się nie pomylę, jeśli powiem, że zaczęli tą ekspedycję afrykańską od Kilimandżaro, ale Kilimandżaro dla wytrawnych alpinistów było dosyć rozczarowujące, bo chyba rzeczywiście tak jest. Ja mam za sobą zdobycie Mont Kenii, co prawda tego trzeciego z trzech najwyższych wierzchołków, bo te dwa najwyższe są do zdobycia tylko drogą wspinaczkową, ja się tak dobrze nie wspinam. Natomiast Kilimandżaro, no to jest wygasły wulkan, który generalnie trudnością techniczną nie jest specjalnie imponujący, więc ewidentnie czegoś im zabrakło.
I zaczęli szukać innych szczytów.
Przeskoczyli z Tanzanii z Kilimandżaro do Kenii, na Mont Kenię właśnie. No i tam chyba ta miłość mojego taty zaczęła się na dobre z tym krajem i od 30 lat w zasadzie tam jest. Wobec tego ja, to było zawsze dla mnie trochę krępujące. Teraz po czasie już się tak bardzo z tym nie, jakoś nie przejmuję, ale jak, bo ja chodziłem do szkoły w Polsce, no ale cały wolny czas szkolny spędzałem w Afryce, więc tam zawsze jak były jakieś wspominki na lekcjach.
A gdzie spędzałeś ferie albo wakacje?
Gdzie spędzałeś ferie, gdzie wakacje, no to właśnie czułem się trochę skrępowany, że raczej tutaj to były w większości jakieś tam domki letniskowe albo u babci na wsi, a ja spędzałem u taty no w Kenii, w Afryce. No ale tak było rzeczywiście.
Takie więc, życie.
No właśnie, jakby to nie jest ani moja zasługa, ani moja wina, no nie?
Słuchajcie, bo o sprawy zawodowe i też takie związane z Kenią od tej prywatnej strony was będziemy dzisiaj podpytywać jeszcze mocno, ale od razu muszę tutaj zapytać, czy wasza historia, mam na myśli twoja, Tomku, z Justyną, też w jakiś sposób z Kenią jest związana, czy jednak nie? Poznaliście się w Polsce tradycyjnie, może jak na studiach, czy gdzieś w szkole średniej, jak to wyglądało?
No, poznaliśmy się w Polsce, właśnie w szkole średniej, w liceum. No to już 12 lat temu chyba. No ale Tomek zaraził mnie tą miłością do Afryki. To był 2017 rok, kiedy ja pierwszy raz do Afryki pojechałam, właśnie do Kenii, na całe 2 miesiące. No i tam już to serduszko jednak zostało. Tak nam się tam spodobało, że chcieliśmy cały czas, no Tomek wiadomo, wracał rokrocznie, a mi się tak spodobało, że już wtedy, od wtedy tak naprawdę podróżujemy do Afryki wspólnie.
Ale wiesz, bo to podobanie się, to, że się Tomkowi spodobało i jego kierunek naukowy też szedł w stronę Afryki, to zrozumiałe, ale to by się tak spodobało, że to i zawodowo łączycie teraz swoje życie z Afryką i też naukowo również, ty też.
Tak, no tak, aż tak mi się spodobało, że wszystko połączyliśmy razem, czyli i tutaj związek, i pracę, i naukę, i się w tym odnajdujemy, i to lubimy, więc tak, no.
No ale nie bądźcie tacy skromni, powiedzcie o tej pracy naukowej, coś afrykańskiej.
No rzeczywiście w pewnym momencie...
Bo to już jest wasza zasługa, Tomku.
Tak, bo my rzeczywiście od czasów licealnych gdzieś tam razem z Justyną podążaliśmy, studiowaliśmy wspólnie, ale nie na jednym kierunku, na jednej uczelni. Natomiast jak znaleźliśmy się już na studiach magisterskich na geografii tutaj w Krakowie na UJ-cie, no to trafiliśmy bardzo szczęśliwie na osobę, która jest naszym wspólnym promotorem, która bardzo zainteresowała się tematyką afrykańską i chyba zobaczyła w tym potencjał. No a prowadzenie badań naukowych w Afryce subsaharyjskiej dla nas, teraz już wiemy po czasie, bo my już jesteśmy bliżej niż dalej z tym doktoratem, wiemy po czasie, że byłoby niemożliwe w pojedynkę finansowo, logistycznie, więc to był rzeczywiście dobry taki ruch przewidywania naszego promotora, że w dwójkę na pewno nam będzie łatwiej. Znamy te tematy bardzo dobrze, którymi się zajmujemy. Już mieliśmy jakieś tam podstawy dzięki tym naszym wspólnym podróżom i prywatnemu czasowi, który tam spędzamy. Wobec tego rzeczywiście od 5 lat już jesteśmy doktorantami geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim i prowadzimy tam badania na miejscu w Afryce Wschodniej.
No i wymieniamy się tymi informacjami, bo mamy jednak dwa zupełnie różne tematy w jednym kraju. Ja piszę pracę o postawach młodych ludzi, studentów wobec środowiska przyrodniczego, no a Tomek pisze zupełnie o czymś innym, o przemianach cywilizacyjnych wśród takich grup etnicznych, takich żyjących już bardzo tradycyjnie.
Słuchajcie, czy badania naukowe w Kenii prowadzi się trudno? Czy jest to temat taki, do którego trzeba mieć troszeczkę wejścia, żeby szczególnie na miejscu
móc działać?
Tak, tak. Móc działać, bo to nie są też czasami tematy łatwe, bo z jednej strony wy też jesteście, o czym będziemy rozmawiać sobie, związani z branżą turystyczną. Twój tato Tomku no od wielu, wielu lat w tej branży działa i wiadomo, że dużo kontaktów na pewno macie, ale co innego mówić o biznesie turystycznym, a co innego prowadzić właśnie badania, szczególnie pytając o aspekty dosyć takie na kontynencie afrykańskim drażliwe. Na przykład to, o czym ty, Justyna, powiedziałaś, czyli kwestia podejścia młodych ludzi do środowiska naturalnego, no nie? Bo tutaj...
No to jest kontrowersyjny temat.
Jest troszeczkę kontrowersyjne. Jak z tym jest tam na miejscu?
Wydaje mi się, i pewnie Justyna się ze mną zgodzisz, że niemożliwym byłoby przeprowadzenie takich badań bez... zaplecza takiego kapitału społecznego tam na miejscu. My nie jesteśmy, ja to powiem teraz w kontekście swoich badań, ale one niejako też nawiązują do tego, czym zajmuje się Justyna. Ja robię badania w północnej części Kenii, w hrabstwie Samburu, które zamieszkuje nieco ponad 300 tysięcy osób. I ja w całym tym hrabstwie ze swoim nazwiskiem, ze swoją twarzą i ze swoimi jasnymi włosami nie jestem anonimowy. Ja spędzałem dzieciństwo z tymi ludźmi. Mam tam wiele takich osób, wiele kobiet, do których mówię mama, bo tak się mówi do starszych kobiet i to też ma to trochę taki wydźwięk, jakbym się zwracał do rodzica. Wobec tego my, a Justyna jest tam od 18 roku życia również absolutnie nieanonimowa. Ludzi z naszym kolorem skóry i z taką jakby miłością do tej Afryki, czyli nie takich, którzy tam przyjadą, tydzień pobędą i wyjadą, jest bardzo niewiele. Więc oni nas tam po prostu znają. Wobec tego po pierwsze otwiera to nam możliwości logistyczne, a po drugie przełamuje tą taką barierę kulturową, że nie rozmawia się z tym muzungu, co oznacza po prostu biały w języku Swahili. To stwierdzenie ma takie konotacje trochę określania osoby jako obcej. No my nie jesteśmy do końca osobami obcymi tam w Kenii, zwłaszcza w północnej Kenii i to zdecydowanie otwiera możliwości, tak jak powiedziałem, związane z naszymi badaniami, bo nasze badania wiążą się z rozmową z ludźmi, ale też logistyczne możliwości, które tak naprawdę tutaj z Polski będąc jesteśmy w stanie zaplanować taki szereg badań na miejscu.
Między biegunami.
O Kenii w programie Między Biegunami rozmawiamy dzisiaj z Justyną i Tomaszem Kępskimi. Wspominaliśmy już o waszej pracy naukowej związanej z Kenią, którą kontynuujecie w ramach waszych prac doktorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale też wspominaliśmy, że jesteście związani z turystyką. Słuchajcie, jeżeli mielibyście krótko określić Kenię i jej tę atrakcyjność turystyczną, tak żeby słuchacze Radia Kraków mogli zobaczyć waszymi oczami ten kraj. Wiem, że to będzie bardzo trudne, bo my często Kenię kojarzymy z folderami biur podróży, z turystyką wypoczynkową, Ocean Indyjski, kurorty, to wszystko. Natomiast no, Kenia oferuje troszeczkę więcej, jeśli chodzi o te atrakcje turystyczne.
No tak, faktycznie tak może się kojarzyć, no bo jednak ta turystyka masowa, zwłaszcza z Polski, koncentruje się głównie na Oceanie Indyjskim i wypoczynku. Natomiast Kenia ma tak wiele oblicz, tyle twarzy, że nie jesteśmy w stanie podczas tej tygodniowej wycieczki all inclusive na wybrzeże Diani tego zobaczyć. Jakbym ja miała w kilku zdaniach powiedzieć...
Albo... Na kilka dni, jeżeli mielibyście zabrać alternatywny tydzień w Kenii, chcielibyście zabrać znajomych, co byście im pokazali?
No, mieliśmy już takie możliwości, żeby rzeczywiście z paroma znajomymi, bo zawsze byliśmy trochę jednak wspólnie, ale trochę osamotnieni w tej Kenii. Zawsze brakowało nam tam przyjaciół, których mamy tu w Polsce, więc już w tym dorosłym życiu udało nam się zorganizować parę takich wyjazdów ze znajomymi. Kenia to jest kraj, którym każde pokonane 100 kilometrów przenosi w inną rzeczywistość, w inny krajobraz. I to nie jest tylko rzeczywistość taka geograficzna, geologiczna, ale też społeczna, kulturowa, przyrodnicza. To jest absolutnie zupełnie inne oblicze z każdymi 100 kilometrami. Ja teraz jakby nie żartuję, bo rzeczywiście to, jak sobie to wizualizuję, no to każde te 100 kilometrów to jest coś nowego. Czyli w przeciągu takiej podróży całodniowej samochodem, kiedy paręset tych kilometrów pokonujemy, jesteśmy w skrawku równikowego lasu deszczowego, jesteśmy w głębi Wielkiego Rowu Afrykańskiego, obserwujemy jeziora Wielkiego Rowu Afrykańskiego, obserwujemy wąwozy, które są dodatkowym tąpnięciem wewnątrz Rowu Afrykańskiego, obserwujemy pustynie piaszczyste, bo Chalbi Desert, pustynia, która jest na północy Kenii, z pustynią piaszczystą. Mamy pustynie kamieniste, bo wybrzeża jeziora Turkana, czyli absolutnie unikatowe miejsce na skalę świata, jeśli chodzi o dziedzictwo archeologiczne, jezioro Turkana, miejsce absolutnie jednym z najważniejszych odkryć archeologicznych na świecie. To jest pustynia kamienista. Wybrzeże, które jest przepiękne. Uważam, że piaszczyste, szerokie plaże wybrzeża Kenii właśnie w okolicach Mombasy i na południe od Mombasy jest zjawiskowe. No i książkowe...
chyba najbardziej znaną Masai Mara, czyli to, gdzie w sierpień, wrzesień i początek października, no to jest to, gdzie ten drugi ruch turystyczny się udaje, poza oczywiście tym wypoczynkowym.
Czyli książkowe, sawanny, trawiaste, szerokie połacie terenu, po którym właśnie na przełomie sierpnia i września poruszają się setki tysięcy kopytnych w ramach wielkiej migracji zwierząt. Także...
Ja tak sobie myślę, jak opowiadacie o tym i zawsze jak my staramy się opowiadać o turystyce w programie Między Biegunami, to mówimy o odpowiedzialnej turystyce. Bartek wspomniał o problemach Afryki tak jednym zdaniem na początku, że Afryka ma te swoje problemy. Wy jesteście pracownikami i naukowo też pracujecie nad Afryką. Znacie Afrykę z zupełnie innej strony prywatnej. Ciąży na was taka odpowiedzialność pokazywania turystycznie Afryki w zupełnie inny sposób. No bo niektórzy tour operatorzy się posługują stereotypami, fajnie się sprzedaje i tylko tyle, i przymknijmy oczy i w ogóle nic
lotnisko,
nie mówmy.
Kurort tak? turystyczny, all inclusive.
I nawet ludzie nie wiedzą, jak Afryka wygląda tak naprawdę. To, macie to, czujecie tę odpowiedzialność?
Mnie się wydaje, nie wiem do końca, czy to jest odpowiedzialność, czy już taka naturalna, wyrobiona cecha. Dlatego, że my się w zasadzie nie zajmujemy zawodowo, w kontekście nie naukowym, a zawodowym zajmowaniem się pracą w branży turystycznej. Nie zajmujemy się taką klasyczną kenijską marszrutą, czyli nie odprowadzamy naszych gości do hotelu all inclusive i później oni sobie rzeczywiście żyją zamknięci w jakimś takim świecie, w którym nawet mogą po polsku porozmawiać, płacić walutą nielokalną, tylko dolarami euro, a czasem jakimiś innymi, jak to w Afryce Wschodniej drzewiej bywało, monetami różnymi. My zawsze skoncentrujemy się na tym, żeby przedstawić tą Afrykę, bo my zapraszamy do Afryki jak do domu, do Kenii zwłaszcza. To jest tak, jakby do nas przyjechał przyjaciel ze Stanów Zjednoczonych czy gdzieś z jakiejś dalekiej Azji do Krakowa i chcielibyśmy go oprowadzić o Krakowie. Czy zabrać go do Zakopanego, czy do kopalni soli w Wieliczce. No to my mamy podobną mentalność ukierunkowaną na podróż w Kenii. Czyli my po prostu przedstawiamy nasz drugi dom, więc zawsze staramy się, żeby nasi goście byli blisko ludzi, żeby zobaczyli te miejsca, które my odkryliśmy na przestrzeni tych nastu czy kilkudziesięciu lat, bo to już ponad 20 w moim przypadku. Które niekoniecznie są w każdym folderze turystycznym, ale my wiemy, że one są wyjątkowe.
Obserwujecie Afrykę od wielu lat. Zmienia się jak cały świat. Ale to podejście do turystyki samych Kenijczyków też się zmienia? Czy oni chcieliby sprzedać jak najwięcej i też jak najszybciej? Bo nam ciąży odpowiedzialność turystyczna. Absolutnie. Ostatnio byłem w jednym z krajów karaibskich i właściwie ci, co byli na wybrzeżu, to widzieli jedno, a ci, co wyszli za górkę, to już w ogóle widzieli inny świat, czyli nie widzieli nic. Tak?
No właśnie, to pytanie właśnie do Justyny. Co tobie wychodzi z tych badań też wśród studentów? Bo na pewno te osoby też będą z branżą turystyczną potem w przyszłości związane. No i właśnie, jakie jest ich podejście? Czy takie typowo podażowe, czy jednak pojawiają się takie myśli, że musimy szanować to swoje środowisko, bo potem nikt nam go nie naprawi?
Tak, pojawia się już wśród, zwłaszcza wśród młodych ludzi, pojawia się już ta wrażliwość na środowisko. To już nie jest ten taki cel tylko utylitarny, tylko już widzą wartość przyrody tą samą w sobie. To też jest dosyć mocno skomplikowane w Kenii, bo tam jest wiele grup etnicznych i plemion. I tak naprawdę generalnie chodzi o to, że oni się wychowywali również w tym środowisku, tak? I to środowisko zmienia się z roku na rok. W związku z tym ci młodzi ludzie, oni w pewnym momencie, tak jak rozmawiałam z nimi, oni w pewnym momencie trochę się pogubili, zobaczyli, że tutaj jest rozwój, pojawiają się pieniądze, wykształcenie, praca i fajne życie. Natomiast z tyłu głowy cały czas mają te wartości, które zostały im przekazane przez rodziców, takie właśnie bardziej naprowadzające na tą wrażliwość i troskę o to środowisko.
Mhm. A myśląc o Kenii, bo znamy ją z folderów i opowieści często. Jaka jest Kenia tak poza turystycznym szlakiem?
Poza Nairobi i poza Mombasą, chciałeś powiedzieć. Mhm.
To znaczy, Kenia, Justyna tutaj jakby naprowadziła na to, że Kenia jest niezwykle różnorodna i rozwarstwiona, bo rzeczywiście, jeśli chodzi o region Afryki Wschodniej, to jest absolutny lider. I to jest lider ekonomiczny, gospodarczy, militarny w regionie Afryki Wschodniej. Wszyscy sąsiedzi Kenii o tym doskonale wiedzą. Myślę, że jest czołowym liderem gospodarczym, ekonomicznym i takim w kontekście rozwoju społecznego w ogóle na kontynencie Kenia teraz. Wobec tego to się tyczy również branży turystycznej. Wiadomo, że najlepiej funkcjonuje branża turystyczna w Republice Południowej Afryki. To ma też swój inny kontekst społeczny trochę, ale Kenia radzi sobie bardzo dobrze. Wobec tego ten produkt turystyczny, który oferuje Kenia, ja nie mówię teraz o tych hotelach all inclusive, to jest inny świat, ale zdecydowana większość świata jednak podróżuje do Afryki w celach safari takiego upmarketowego, czyli dosyć drogie lodże ulokowane w sercu Parku Narodowego. To jest droga destynacja. To jest w skali świata Afryka Wschodnia jest jedną z najdroższych destynacji. Dość powiedzieć, że w okresie wielkiej migracji wstęp do Parku Narodowego Masai Mara, rezerwatu przyrody Masai Mara, za 12-godzinny pobyt kosztuje $200 od osoby. Mhm. To jest sam koszt wejścia do Parku Narodowego. Nie ma w tym samochodu, przewodnika, zakwaterowania, etc. Natomiast prowincja to jest właśnie pochodna tego, co powiedziałem, że Kenia zmienia się na przestrzeni każdych 100 kilometrów. I 700 kilometrów od Nairobi na północ w okolicach Jeziora Turkana, kiedy prowadziliśmy z Justyną wspólnie badania terenowe, to pani, starsza kobieta z plemienia Turkana, pytała nas, jak daleko my mieszkamy i jak daleko żeśmy szli tutaj do Kenii, że doszliśmy i ile pór mokrych ona by musiała pójść, żeby dojść do miejsca, gdzie my mieszkamy. Więc mówimy o czymś takim versus Nairobi, które ma dwupoziomowe autostrady, dziesiątki wieżowców, świetną w ogóle bazę hotelową, dostęp do sieci 5G i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest kosmos w Kenii pod tym względem. I nie wiem, czy w Afryce jeszcze gdzieś tak rzeczywiście egzotycznie to rozwarstwienie społeczne na przestrzeni jednego kraju występuje.
Radio Kraków. Nadajemy do myślenia.
Justyna i Tomasz Kępscy dzisiaj w programie Między Biegunami o Kenii. Też o problemach Kenii. Tam wspomnieliście, że to jest najlepiej, najprawdopodobniej rozwijający się kraj obecnie w Afryce nawet, a na pewno w tej części Afryki. A jak jest z bezpieczeństwem generalnie, ze stabilnością tego kraju? No bo słyszymy o Afryce Centralnej, o przewrotach, rewolucjach, o wojnach domowych, o czym
tu mamy z jednej strony tak, Somalię, no na północ tak. Etiopię, w której też ostatnio było troszeczkę niestabilnie. Południowy Sudan też nam się tutaj pojawia. No Uganda już w miarę spokojnie, chociaż też słyszeliśmy, że troszeczkę z drugiej strony przy granicy z Ruandą gdzieś ta sytuacja jest napięta. Od południa Tanzania, więc teoretycznie spokój. No a jak sytuacja wygląda w Kenii? Czy można też pojechać do Kenii zupełnie na własną rękę i czuć się bezpiecznie?
Mnie się wydaje, nieskromnie mówiąc w naszym imieniu, że jeszcze bardzo długo w ogóle w Afryce poza RPA nie będzie się dało spakować plecaka, kupić bilet i sobie polecieć i wszystko się tam na miejscu załatwi, tak jak to można zrobić w większości krajów Azji. Uśmiecham się teraz, bo to powoduje, że będziemy mieli po prostu jeszcze przez długi czas pracę. Afryki nie da się zrobić z plecakiem na plecach, nie myśląc w ogóle o jakiejś logistyce na zasadzie, co ma być, to będzie i wydarzy się na miejscu. Dlatego, że najciekawsza Afryka jest poza głównymi drogami. Ja śledziłem paru youtuberów polskich, którzy przemierzyli Afrykę i tak trochę wewnętrznie miałem takie poczucie, że kurczę, no zmarnowali ten temat, bo podróżowali bardzo często po tej Afryce Wschodniej głównymi szlakami drogowymi. To jest tak trochę jakby ktoś przyjechał z absolutnie obcego kręgu kulturowego i przejechał Polskę autostradą A4 tam od Rzeszowa do Wrocławia. Rozumiecie, to jest tuba.
I powiedział, przejechałem.
Tak, nie? I że nie już, bardzo mi się podoba, bo niewiele tam jest po drodze. Te wielkie duże drogi w afrykańskie, a przecież oni, jak patrzyłem na ich szlaki, tych youtuberów, to często się poruszali tą autostradą wschodnioafrykańską, czyli drogą taką tranzytową, handlową, która biegnie od Kapsztadu aż po Kair.
Budowaną przez Chińczyków na różnych etapach i między po prostu innymi na przestrzał tak naprawdę, bo ma swój cel handlowy, tak jak wspomniałeś.
Dokładnie,
no nie?
Dokładnie. Natomiast jeśli chodzi o już takie bezpieczeństwo, na przykład, żeby się bać społeczności lokalnej, czy bezpieczeństwo w Nairobi, my możemy powiedzieć tylko przez pryzmat naszego doświadczenia. Mhm. Oczywiście, że to się zdarzy, ale Afrykańczycy często tak też to porównują. A co, a u was w Paryżu się nie zdarza? A w Buenos Aires się nie zdarza? No wszędzie się na świecie zdarza. My jesteśmy w Polsce trochę rozpieszczeni tą sytuacją bezpieczeństwa po zmroku, w dużych miastach zwłaszcza. Tam to jest raczej bardziej kontekst do odniesienia do krajów Europy Zachodniej czy Ameryki Południowej. Natomiast mnie się wydaje, że Kenijczycy są bardzo ugruntowani w takich wartościach, które jakby nie za bardzo, które kłócą się z taką rewolucyjnością afrykańską. Tam też ten przebieg dojścia do niepodległości w Kenii przeszedł stosunkowo gładko. Wobec tego w Afryce generalnie konflikty zaczynają się zawsze od dostępu do surowców naturalnych. I nie inaczej jest w Kenii teraz. Ja nie mówię tylko o kamieniach szlachetnych, ale mówię nawet o dostępie do wody pitnej czy do trawy. Północ Kenii, gdzie ja, która jest mi najbliższa sercu, to są tereny zamieszkiwane przez ludy pasterskie. I to są miejsca, które są mocno obarczone problemem długotrwałych suszy. Ale to nie są susze, że tam nie pada 3 miesiące, tylko tam nie pada już regularnego takiego sezonu mokrego, nie było 7 lat. I to powoduje, że rzeczywiście pojawiają się napięcia pośród tych pasterzy północy. Kiedyś to były walki wręcz, albo walki na broń białą. Mówię, kiedyś to było 60 lat temu, to nie było całkiem tak dawno temu. Natomiast bliskość rzeczywiście Sudanu Południowego, bliskość Etiopii, bliskość Somalii powoduje, że dostęp do karabinów maszynowych teraz też tam jest. No i generalnie pasterze podążają ze stadami z karabinami maszynowymi. I o tym są też moje badania naukowe, że ten dostęp do pastwisk i ten konflikt, który teraz przeradza się w taki wręcz miejscami konflikt zbrojny, jest problemem. Natomiast te konflikty w Afryce Wschodniej, one są bardzo często punktowe, to znaczy one dotyczą regionu jednej wioski, jednego klanu, nie rozlewają się raczej na cały kraj. Więc pod tym względem, jakby tak holistycznie ujmując, Kenia jest bezpiecznym krajem i ludzie również na prowincji są bardzo świadomi wartości rynku turystycznego dla kraju.
Czyli wiedzą, że musi być też bezpieczny.
Wiedzą. Jakby zdają sobie sprawę, że jak jedzie samochód z turystami, to jest święta sprawa, bo pójdzie fama w świat i to bardzo zaszkodzi. Oni są tego świadomi, że to bardzo zaszkodzi ich krajowi.
tak jak było na przykład w Nairobi, bo to zazwyczaj tak wygląda w krajach afrykańskich, że jak są wybory, no to są protesty potem, które się utrzymują tam powiedzmy przez 2 tygodnie czy do miesiąca. No i tego też, to zawsze trzeba mieć z tyłu głowy, że gdzie odbywają się wybory w krajach afrykańskich, no to potem jakieś protesty się pojawią, ale one są zazwyczaj właśnie tak jak mówię, kilka dni do kilku tygodni. Wiadomo, ludzie muszą wyrazić swój gniew i swoje niezadowolenie i potem się wszystko uspokaja.
No normuje.
No ty miałaś taką sytuację w Mozambiku teraz w listopadzie, prawda?
Tak, tak. Ja byłam teraz w Mozambiku właśnie z grupą jako przewodnik, no a w październiku były wybory. No i do tej, to akurat...
Trochę dłużej to trwa.
Trochę dłużej to trwa, no bo też partia rządząca rządzi tam już od 50 lat po uzyskaniu niepodległości. Mhm. I otrzymała tam bodajże 80% poparcia. W związku z tym no, ludność jest niezadowolona, zwłaszcza, że tam jest bardzo dużo młodych ludzi, którzy chcą pracować, chcą się rozwijać, a no, nie ma takiej możliwości teraz. Więc tutaj się akurat troszeczkę dłużej utrzymuje. Natomiast tak jak Tomek wspominał o Afryce Wschodniej, o regionie Afryki Wschodniej, tam przez to, że rozwój jest naprawdę bardzo szybki, takich sytuacji nie obserwujemy.
Myślę tak o Afryce i o tym, o czym mówiliśmy na początku, bo mówimy o tej części wschodniej Afryki. Czy jak byliśmy w Maroku albo w Egipcie, to możemy mówić, że byliśmy w Afryce?
Absolutnie tak.
Geograficznie? A tak mentalnie, generalnie?
Ja byłem w Maroku pierwszy raz w zeszłym roku. W zeszłym roku kalendarzowym byłem w Maroku. Do tej pory miałem rzeczywiście 20 ponad lat doświadczenia Afryki subsaharyjskiej. Natomiast części wspólne związane z kulturą, mimo że tam to jest Afryka arabska, ja miałem jednak do czynienia bardziej z tą Afryką, powiedzmy sobie obecnie bardziej chrześcijańską, ale generalnie z bardzo silnymi podwalinami takimi animistycznymi, czyli wierzeń tradycyjnych, no to... handlowość, pasterstwo, podejście do relacji rodzinnych, do relacji społecznych, ważne są relacje w obrębie klanu, społeczności, ale jak też jest to trudne, bo robić interesy w obrębie jednego klanu nigdy się praktycznie w Afryce nie uda, bo to zawsze będzie trzeba wszystko rozdać za darmo klanowi, no bo taka jest mentalność, że każdy by chciał pomóc drugiej osobie, a z drugiej strony to przywiązanie do swoich krewnych jest bardzo ważne, więc absolutnie ja uważam, że można mówić o tym, że się było w Afryce, gdziekolwiek się jest w Afryce, bo znamiennym jest...
Bartek, jednak.
Możemy sobie Afrykę wpisać do miejsca.
Jako kontynent, byliśmy, tak.
Aczkolwiek tak. Dalej gdzieś tam planować mimo wszystko wizyty w innych krajach. Natomiast słuchajcie, ja jeszcze wrócę do wiadomo, do Kenii, ale też do tych kwestii właśnie bezpieczeństwa. Powiedziałeś, Tomku, o podróży na własną rękę, że rzeczywiście Afryka jest trudniejsza, kraje afrykańskie, też przemieszczanie się pomiędzy nimi, bo my jesteśmy przyzwyczajeni dzisiaj do przemieszczania się na dowodzie osobistym, bez paszportu, a jak lecimy gdzieś poza strefę tą Schengen, to przypominamy sobie, że nagle trzeba przejść kontrolę paszportową, to troszeczkę dłużej trwa i tak dalej. Afryka pod tym względem jeszcze wraca do nas i na przykład wiele krajów w dalszym ciągu wymaga od nas wiz. Te wizy trzeba wyrobić. Nierzadko nie ma w Polsce konsulatów czy ambasad danych krajów i trzeba to robić w Berlinie albo będąc dopiero gdzieś na miejscu w sąsiednich krajach afrykańskich. No dobrze, więc pod tym względem jest trudniej, pod względem tej logistyki. Ale co jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, wybierając się do Kenii na własną rękę i planując właśnie ten wyjazd bez wsparcia miejscowych przewodników czy osób, które zapewnią nam transport? Po prostu chcemy taki wyjazd ogarnąć na własną rękę.
Szereg rzeczy, szereg, absolutny szereg. Dostanie się do Nairobi w moim odczuciu jest jakby
najmniejszym problemem,
ale jakieś takie zdolności bez większego przygotowania na tym Nairobi się mogą skończyć. Ewentualnie teraz jest wybudowany przez Chińczyków właśnie również pociąg łączący Nairobi z Mombasą. Do Mombasy sobie można pojechać. Ale no, nikt, kto nie skorzysta z pomocy z lokalnej, lokalnego wsparcia, nie za bardzo zrobi sobie safari, dlatego że tak, po pierwsze, najczęściej do parków narodowych mogą wjeżdżać samochody, które są kierowane przez przewodników licencjonowanych. To jest też wspieranie swoich, co jest akurat w porządku w jakimś tam stopniu.
I też bezpieczne.
I jest bezpieczne. Druga sprawa wszystkich. Jest taka, że jeżeli się jednak uda gdzieś tam, bo bardzo dużo rzeczy w Afryce jednak działa nieformalnie, czyli jest związane z jakąś tam gotówką wymienianą od ręki do ręki, więc jak już nam się tak nieformalnie uda wjechać jednak własnym samochodem z europejskim paszportem do parku narodowego, no to zgubimy się po 20 minutach, bo te parki nie są dobrze oznakowane, a lokalni przewodnicy znają je na wylot. Więc pod tym względem logistycznie to jest ogromne wyzwanie.
No i sama taka kwestia prowadzenia samochodu w Parku Narodowym, gdzie wyjdzie na drogę słoń i nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiej sytuacji. Nie, możemy nie wiedzieć, co w takiej sytuacji zrobić. Czy ten słoń jest zły, czy on na nas tutaj ruszy, czy co w ogóle w takiej sytuacji się robi wtedy, nie?
Dokładnie. Bardzo często my jesteśmy przyzwyczajeni do Google Maps. Google Maps to jest coś, co można schować do kieszeni w samolocie, lecąc do Afryki, tego w ogóle nie wyjmować. To znaczy, czasy przejazdu są absolutnie niewspółmierne. Jedynym Google Mapsem, który my używamy w Afryce Wschodniej, jest w Kenii, na północy zwłaszcza, jest nasz przyjaciel John, do którego dzwonimy, i on po prostu w każdej wiosce na naszej trasie ma zaznajomionego swojego jakiegoś kumpla, przyjaciela, i dzwoni, pyta się: słuchaj, wylała rzeka,
jak
czy nie
sytuacja?
Wylała? Da się przejechać, jest bezpiecznie, nie strzelają się obydło, bo jak wylała rzeka, to trzeba nadrabiać, nie wiem, 150 kilometrów, bo rzeka wylewa i trzeba ją ominąć. Czy droga jest przejezdna, czy nie pada, czy nie ma właśnie jakiegoś takiego punktowego konfliktu. No,
stacji benzynowych też jest niewiele, jak trzeba nadrobić 5 godzin, no to też trzeba mieć to zawsze z tyłu głowy.
Tak, no więc jakby trzymamy kciuki za wszystkich z takimi planami, ale polecamy jednak, no chociaż na jakimś WhatsAppie do nas napisać, żeby chociaż trochę pomóc, bo to jest...
Bo później może być tak. Różnie.
Żeby być też zadowolonym z wyjazdu, nie?
Żeby nie skończyć na autostradzie wschodnioafrykańskiej i doświadczeniu Afryki tylko z głównej drogi tranzytowej.
Jak powiedziałaś o tym słoniu, często się zdarzają przypadki, spotkania takie, które mrożą krew w żyłach ze zwierzętami podczas wyjazdu do Parku Narodowego?
Czy często? Zdarzają się. No i to jest zawsze duże przeżycie, emocje, ale takich sytuacji niebezpiecznych, zagrażających jakiś tam zdrowiu czy życiu, no to jest, nie wiem, ja nie słyszałam w ostatnich latach, żeby takie rzeczy się tutaj...
To w takim razie tak, dementujemy też takie opowieści. I na koniec jeszcze, słuchajcie, jako jesteście specjalistami od Afryki, widziałeś Afrykę 30 lat temu, widziałeś teraz, jest zupełnie inna. Oczy wielkich tego świata są kierowane w stronę Afryki. Jak będzie wyglądać Afryka za 30 lat?
Kuba, ale nasz program nie jest programem wróżbiarskim. Myślę, że to jest pytanie, na które prezydenci krajów afrykańskich nie znają odpowiedzi.
Albo nie chcą znać.
A Tomek z Justyną w tym momencie naprawdę mają twardy orzech do zgryzienia, co ci odpowiedzieć.
To wszystko zależy od tej globalnej polityki teraz. Kto tam będzie miał największe wpływy, tak ta Afryka będzie wyglądać.
Tak, ta Afryka może zostać dalej niepodległym zbiorem krajów. Ta Afryka może stać się quasi kolonią chińską.
Gospodarczo uzależniona od Chin.
Kenia jest już. Zdecydowana większość takich strategicznych inwestycji krajowych zostały wykonane
Porty,
przez rząd.
Drogi,
kolej. To wszystko zostało wykonane przez rząd chiński i zostało zrobione na bazie wieloletniego zadłużenia tego kraju. Więc to jest jeden scenariusz. Afryka będzie liczna, na pewno za 30 lat będzie na pewno liczna, dlatego że jakby ta kultura...
Przyrost naturalny jest bardzo wysoki we wszystkich krajach.
Tak. I myślę, że mimo tego, że upłynie nam za 30 lat sporo wody w różnych rzekach afrykańskich, to tradycja plemienna nie zginie. Ja mam perspektywę 2024 roku i te same osoby, które mają dostęp do telefonów komórkowych, smartfonów z siecią 5G, funkcjonują w sposób tak tradycyjny, jak to było 200 lat temu i niewiele się tam zmienia i to jest dla nich niezwykle ważne. I nawet jeżeli ktoś pełni menedżerskie stanowisko w wieżowcu, w biurowcu w Nairobi, a jest Samburczykiem, to dalej będzie postępował w życiu tak, żeby starszyzna plemienna nie miała powodów, żeby go przekląć, bo przekleństwo jest dla niego największym strachem, mimo tego, że żyje w sposób europejski. Więc myślę, że mimo upływu lat ta tradycja nie zginie i myślę też, że będziemy mieli dalej szansę zobaczenia zwierząt w Afryce żyjących, może już nie w otwartych rezerwatach, tak jak to teraz ma miejsce w Afryce Wschodniej. No to tu jest moja obawa, że być może większość rezerwatów będzie już jakby stale ogrodzonych w Afryce Wschodniej, czyli będą takie zbiorowiska dużych, czy zoo to jest dobre słowo? No rezerwatów, grodzonych rezerwatów.
Słuchajcie, wspomnieliście, że jeżeli ktoś się wybiera do Afryki, szczególnie do Afryki Wschodniej, do Kenii, zapraszacie, że można do was napisać, skontaktować się, skonsultować. Jak was znaleźć w internecie, bo też działacie w branży turystycznej, więc macie te informacje na bieżąco, z pierwszej ręki. Gdzie was szukać?
Prowadzimy biuro Flow Africa, więc można nas znaleźć na naszej stronie internetowej flowafrica.pl. Jesteśmy na Facebooku, Instagramie, na wszystkich mediach społecznościowych, więc pod hasłem Flow Africa można się z nami skontaktować.
To kiedy obrona doktoratów?
W tym roku.
Trzymamy mocno kciuki.
I czujemy się zapraszeni na publiczną obronę.
Absolutnie, zapraszamy.
Justyna i Tomasz Kępscy byli gośćmi programu Między Biegunami. Wielkie dzięki.
Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy.
Kuba Niziński.
Bartek Piziak, do usłyszenia.
Między Biegunami.